Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Z Poznania witają się Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Z jednej strony będziemy zwracać uwagę na wydarzenia końca sezonu artystycznego, z drugiej zaś już anonsować wakacyjne przedsięwzięcie muzyczne. Filharmonia Poznańska ma za sobą bardzo intensywny czerwiec. Orkiestra wystąpiła na dwóch liczących się w Czechach festiwalach muzycznych. Janaczkowy maj, koncert odbył się w Kościele Świętego Wacława w Opawie oraz na 59. festiwalu Smetanowa w Litomyśli. Wraz z orkiestrą zaśpiewał czeski chór filharmoniczny Brno. Koncertem w Opawie dyrygował pierwszy gościnny dyrygent Filharmonii Poznańskiej Łukasz Borowicz, którego zapytałam o kontakty z Czechami.
No, ta wymiana pomiędzy Polską a Czechami muzyczna, ona kiedyś była dużo aktywniejsza, dużo szersza. W pewnym momencie to się załamało i na szczęście od paru lat przywracamy. Szczególnie obecność muzyki polskiej w Czechach, bo muzyka czeska w Polsce była obecna zawsze, ale też nie do końca, bo to było parę utworów. O ile wykonywało się niezmiennie symfonię z Nowego Świata Dworzaka, to już chociażby Rusałkę przez kilkadziesiąt lat nie można było Rusałki ani usłyszeć, ani zobaczyć w całości. Podobnie ma się rzeczy z muzyką Smetany. Z mojej ojczyzny głównie gra się Wełtawy, ale inne poematy już bardzo rzadko. Także ta muzyka czeska, nie mówiąc o muzyce Bohuslava Martinu, czy o muzyce Janaczka, czy Józefa Suka, to są kompozytorzy, których znamy z nazwiska, ale rzadko kiedy gościmy ich w programach koncertowych. Także staramy się to zmieniać, gramy te mniej znane utwory. No chociażby, kto ostatnio słyszał koncert fortepianowy Dworzaka. Ciągle gramy wiolonczelowy, czasami skrzypcowy, nigdy fortepianowy. Są to równie dobre utwory. Czesi są ciekawi muzyki polskiej i Szymanowski jest u nich już bardzo dobrze znany. Znają bardzo dobrze Czesi muzykę profesora Pendereckiego. Bardzo dobrze ta muzyka jest znana, Szymanowski jest znany, Chopin jest oczywiście doskonale znany. Także muzyka polska jest znana, ale jest na nią duży apetyt, jest duże zainteresowanie. Także korzystając z tego zainteresowania musimy je podsycać i kolejnymi występami udowadniać, że wiele przed nami jeszcze do pokazania.
Byłam absolutnie zachwycona tym, co zrobił chór brneński. Jak doskonale czuł muzykę Karola Szymanowskiego, jak pięknie wymawiał polski tekst. Dużo było z nimi pracy?
No pracowaliśmy nad tym na próbie oczywiście, ale to bardzo doświadczony, bardzo profesjonalny zespół. Jest to zespół głównie koncentrujący się na pracy gościnnej, wyjazdowej, samych koncertów w Brnie w sezonie. Oni naprawdę mają niewiele, ponieważ cały kalendarz jest wypełniony wyjazdami. Ja znam oczywiście historię tego zespołu, ale kiedy w sali prób spojrzałem na niektóre plakaty cudowne, chociażby z wykonań w Wiedniu z Nicolasem Arnokurtem, czy z największych sal, naprawdę brali udział w fascynujących wydarzeniach muzycznych. Także cieszę się, że tym razem mogli razem z nami współtworzyć wykonanie muzyki polskiej.
Thank you.
Słuchaliśmy fragmentu Harnasiów Karola Szymanowskiego, który zarejestrowałam podczas koncertu w Opawie. A o wizytę w Litomyśli Ewa Mikołajewska zapytała szefa dyrygenta naszej orkiestry, Marka Pijarowskiego.
Panie dyrektorze, bo macie państwo, pan i Orkiestra Poznańskich Filharmoników, bardzo teraz taki aktywny okres wieńczący sezon artystyczny. Dopiero wróciliście państwo z Litomyśla, czyli z miasta urodzin Smetany.
Tak, rzeczywiście końcówka sezonu jest dosyć, tak powiem, obfita, jeśli chodzi o ilość koncertów, wagę tych koncertów. Wróciliśmy z Litomyśli, bo chyba tak to się odmienia, przynajmniej tak Czesi mówią. I muszę powiedzieć, był to rzeczywiście bardzo piękny koncert na zamku, na dziedzińcu, zresztą to jest urocza miejscowość.
I ważna impreza.
No to jest drugi pod względem ważności festiwal muzyczny w Czechach, chociaż no wszystko jest przecież ważne, ale oczywiście praskie jaro, czyli praska wiosna, ale ten rzeczywiście, jeśli chodzi o program, nie tylko tegorocznego, ale też wszedłem w archiwum, no to rzeczywiście może ten program tych festiwali przyprawić o zawrót głowy, no ale to już historia.
Zainteresował mnie program, jaki państwo wykonywaliście, bo w pierwszej części to była właściwie prezentacja polskiej muzyki, a potem Howard Shore, czyli wybitny amerykański twórca muzyki filmowej, więc takie dwa światy.
No zupełnie dwa światy. Powiem szczerze, że jak dowiedziałem się, jaki ma być program, znaczy, bo to był na zamówienie, prawda, specjalnie przygotowywany, no to troszkę tak jakbym cytrynę, że tak powiem, zjadł surową. Ale no, okazuje się, że to jest na porządku dziennym, więc łączenie no, muzyki, nazwijmy to poważnej, prawda, z tą muzyką popularną. I rzeczywiście ta publiczność czekała na drugą część, co nie oznacza, że pierwsza część była mniej owacyjnie przyjęta przez nich, bo cały koncert został rzeczywiście owacyjnie przyjęty. Na bis jeszcze zagraliśmy walca z Ziemi Obiecanej, Kilara, no to już zupełnie publiczność sprowadziliśmy do parteru. Cudowna, wspaniała atmosfera, naprawdę duże przeżycie, myślę, że dla orkiestry również, dla mnie bardzo duże. Chór rzeczywiście znakomity, jeden z najlepszych w Europie. Tam wspólnie wykonywaliśmy genialne dzieło Karola Szymanowskiego, Stabat Mater, jak również i w tej muzyce filmowej. Tam były też partie chóralne. A jeśli chodzi o nasze zakończenie sezonu, to chór będzie wykonywał również z nami obok Stabat Mater, no, słynną 9. symfonię Beethovena, z którą nazajutrz po naszym zakończeniu sezonu jedziemy do Niemiec, do Korin, na festiwalu, na którym już żeśmy gościli i otwieramy ten festiwal, więc polska orkiestra, która otwiera festiwal niedaleko Berlina i jeszcze gra 9. symfonię Beethovena, to jest rzeczywiście duże wyróżnienie i bardzo się cieszymy, że przy tej okazji możemy zaprezentować to genialne dzieło Karola Szymanowskiego.
A propos muzyki Szymanowskiego, wiadomo, że jest w języku polskim ta warstwa chóralna. Simon Rattle ze swoim chórem i orkiestrą nagrali to właśnie w języku polskim. Musieli mieć jakichś specjalistów, którzy rzeczywiście dbali o akcent. Bardzo to czytelne jest właśnie ten tekst polski. Jak tutaj Czesi sobie radzą?
Bez problemu. No jednak Anglicy to jest zupełnie inna grupa językowa, prawda? Natomiast tutaj Słowianie, bracia nasi, Czesi nie mieli najmniejszych problemów z dykcją. Nawet tam, gdzie męski chór w zasadzie takie parlando bardzo wyraźne ma podać, perfekcyjnie przygotowany. Miałem jedną próbę, zanim spotkaliśmy się z orkiestrą, z tym chórem. W zasadzie prześpiewaliśmy od początku do końca. Miałem może ze 2-3, ale czysto muzyczne uwagi. Także jeszcze raz powtarzam, jest to znakomity, znakomity chór.
Thank you.
W 2015 roku na koncercie laureatów konkursu Chopinowskiego Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Marka Pijarowskiego towarzyszyła Katie Liu we wykonaniu koncertu e-moll Fryderyka Chopina. Słuchaliśmy fragmentu tego koncertu. Na zakończenie 61. sezonu koncertowego Filharmonii Koszalińskiej Massimiliano Caldi, szef artystyczny muzyków, wybrał program klasyczny. Koncert na trzy fortepiany Mozarta, w którym wystąpił jako pianista obok Emiliana Madeja i Michała Drzewieckiego. Symfonię pożegnalną Haydna i uwerturę Rossiniego. Sylwester Podgórski zapytał, jaka była myśl przewodnia tego programu.
Rossini wybierałem, dlatego że jestem Włochem i czasami to jest potrzebne eksportować nasza kultura włoska tu w Polsce, tak jak we Włoszech bardzo często eksportują kultura polska, muzyka polska. I myślałem, że ta uwertura jest dobra dla orkiestry w Koszalinie, bo mamy bardzo dobry fletem piccolo, mamy dobry skład, tak jak puzony i perkusje też. I też skład zmyczkowo jest, orkiestra zmyczkowa tutaj jest bardzo dobra, czyli to jest po prostu specjalnie dla orkiestry Filharmonii Moniuszki. Symfonia Haydna wybierałem, dlatego że jest koniec sezonu i orkiestra chce wakacje, chce iść na wakacje, czyli to jest dokładnie. Haydn napisał ta symfonia, dlatego że on chciałby powiedzieć do imperator, proszę, moje muzycy potrzebują wakacje, czyli poproszę, pan będzie rozumieć, że oni wychodzą, dlatego że są zmęczeni. I to będzie nasza inscenizacja na końcu symfonii, tak jak była w czasie Haydna.
W trakcie, pod koniec, poszczególni muzycy przestają grać, a jak rozumiem, ostatni dyrygent Massimiliano Caldi gasi światło.
Ja też, tak, ja też.
To jest tak naprawdę utwór, w którym jest mnóstwo emocji, prawda? Chyba najbardziej znana symfonia Haydna.
Pierwsza część jest ekstremalnie dramatyczna. Ja nie mogę pamiętać inne symfonie tak dramatyczne Haydna, chyba Mozart napisał coś takiego i powiedziałem do orkiestry, proszę Państwa, to jest pierwsza część, jest serio, jest naprawdę dramatyczna i na końcu jest trochę żart, ale na początku symfonii nie możemy myśleć, że koniec będzie taka lekka sytuacja i trochę ironiczna.
Wybrał pan tę symfonię pożegnalną trochę też z takich powodów, że jest to finał tego sezonu. Pan też się jednak mimo wszystko żegna na jakiś czas z Filharmonią Koszalińską. Kończy pan tę swoją rolę w tej filharmonii.
Będziemy dalej współpracować, ja będę dalej jako dyrektor honorowy. 4 koncerty ja będę dyrygować w następnym sezonie. Po 3 latach dopiero teraz zaczynamy rozumieć się bardzo dobrze. Ja myślę, że teraz jest czas trochę mniej grać razem.
Co się udało w ciągu tych 3 lat, kiedy pan tutaj jest w Koszalinie? A czego się nie udało?
Nie wiem, co nie udało. Chyba dyscyplina czasami. Jeszcze 2 tygodnie temu byłem bardzo denerwowany. Co? Nie działa, dlatego pan nie był, dlaczego? Ale ja zawsze powiem, że to jest sprawa dyscypliny, to jest inaczej, nie? Sprawy muzykalne są inaczej. Ja generalnie jestem bardzo denerwowany, jeśli chodzi o dyscyplinę, nie jeśli chodzi o błędów, to oni mogą grać dzisiaj lepiej, jutro trochę gorzej, a pojutrze jeszcze lepiej. To nie denerwuje mnie. Co mi denerwuje jest brak, kiedy orkiestra brakuje dyscyplina. Teraz tutaj orkiestra gra dużo lepiej niż 3 lata temu i nasza relacja jest dużo lepiej. Dlatego szkoda skończyć. To nie ma sensu. Teraz ja będę spróbować też Debussy, coś nowego, bo jest na pewno czas, I can say in English, it's time to enjoy our progresses made together.
Proszę powiedzieć teraz o swoich tych najbliższych planach, bo tak naprawdę jak zacząłem czytać, obserwując z iloma placówkami, filharmoniami pan współpracuje, to można dojść do wniosku, że Massimiliano Caldi jest więcej niż jeden, że jest ich kilku tak naprawdę. To pracoholizm czy czysta miłość do muzyki?
O, wszystko razem chyba, wszystko razem. Ja jestem tak honorowanym, bo ja teraz zamykam 3 sezonie w Polsce. Zamykałem sezon w Gdańsku w Koszalinie i w Łodzi 23 czerwca. I zamykałem też festiwalu w Rzeszowie, festiwal Łańcut. Będę otwierać festiwalu w Radziejowicach. Czyli jestem tak honorowanym, a we Włoszech to niemożliwe, niemożliwe dla mnie. Ja tylko kilka razy dyryguję, ale nie czuję tak honorowanym jak tutaj. Tutaj jest od początku mojej historii w Polsce. Ja mam wrażenie, że jest wielki prezent dla mnie cały czas. Prezent, bo ja czuję, że oni dają mi prezenty. Ja też muszę dać prezenty i dlatego spróbuję być zawsze najlepszy, lepiej niż ja, bo ja muszę dać Polsce to, co ja otrzymam. Dla mnie jest wielka przyjemność, wielki honor przede wszystkim. Ja zapraszam cały czas na koncert, nie tylko na mój koncert, bo na następny sezon będzie nowy pierwszym dyrygentem, pan Chrenowicz. I proszę, cały czas sala musi być pełna.
Była to uwertura do opery Jedwabna drabinka Gioachino Rossiniego. Grała Akademia St. Martin the Fields pod dyrekcją Neville'a Marinera. Pianistka Julia Wolańska-Gajda i akordeonista Michał Gajda, duet i małżeństwo, w zeszłym roku zdobyli pierwsze miejsce w kategorii zespołów kameralnych na konkursie Ibla na Sycylii. Nagrodą były koncerty w Stanach Zjednoczonych i w Carnegie Hall.
Nagrodą była cała trasa po Stanach, po trzech Stanach, po Virginii, Arkansas i Nowym Jorku, gdzie finałem tej całej trasy był występ w Carnegie Hall.
Łącznie zagraliśmy ponad 15 koncertów.
Od początku trasy byliśmy z innymi uczestnikami, jednak na początku trasy było nas tylko czworo. Więcej osób, ale też były zespoły, więc czworo jakby wykonawców. Ze względu na ilość wykonawców, każdy z nas miał więcej czasu na koncerty. A z biegiem jakby naszej trasy było więcej uczestników i czas się skracał, no bo koncert nie może trwać dłużej niż półtorej godziny.
A jak zaczynaliśmy nasze koncerty, no to takie pół recitale mieliśmy okazję zagrać, więc to było fajne wyzwanie i rzeczywiście można było się pokazać z każdej strony muzycznej.
Wróćmy do tego Nowego Jorku. To był koncert, zdaje się, w sali kameralnej, ten Carnegie Hall. Tam w zeszłym roku zresztą grała Celina Koch, jak pamiętam.
Tak, dokładnie.
Jak wygląda taki koncert? koncert laureatów jednej z najpoważniejszych sal koncertowych świata?
Są to wykonania dość krótkie. W Nowym Jorku jest największa ilość muzyków laureatów z tego konkursu. Więc tak jak Julia wcześniej powiedziała, koncert nie może trwać dłużej niż powiedzmy półtorej godziny, no bo linia, na którą postawił organizator, że ten koncert ma nie znudzić i żeby publiczność miała niedosyt.
Przypomnijmy nazwisko dyrektora.
Doktor Salvatore Moltisanti. I udało mu się stworzyć
tą nieprzerwaną taką linię. To takie
linię.
Napięcie, że faktycznie nie było przerwy. Jego założenie było takie, żeby słuchacze cały czas byli skupieni na muzyce, na ciągłym zmienianiu się wykonawców i
nie było
charakteru
muzyki. Jakieś specjalnie długie ukłony, tylko szybka zamiana. I dzięki temu myślę, że publiczność miała fajną zabawę.
Ale mimo takiego krótkiego czasu nam się udało zagrać dwa utwory, więc
jako
byliśmy...
Mieliśmy taką szansę.
Wyróżnieni też w jakiś sposób. Sam koncert, sama atmosfera w Carnegie Hall. Dla mnie osobiście to był najprzyjemniejszy koncert, jaki miałam chyba w całym życiu. Aczkolwiek całą trasę się nim najbardziej stresowałam i wiadomo, że każdy miał w głowie, że ten finał w Carnegie Hall, że wszystko jakby ma prowadzić do tej Carnegie Hall. I nagle przyszedł ten koncert i jesteśmy na scenie i takie uczucie nie stresu, tylko wow, gdzie ja jestem, gdzie gram i taka pełna radość z tego, że się jest w tym miejscu.
A poza tym widziałam na zdjęciach taki szacunek dla tego, co w Carnegie Hall się znajduje, dla zdjęć. Chodziliście, patrzyliście, kto tam był, kto tam występował. To, no, tak jak szlachectwo zobowiązuje, tak miejsce zobowiązuje chyba, prawda?
Chyba tak, tak. No a też publiczność nas miło zaskoczyła, ponieważ organizator uprzedzał nas.
Że ta publiczność, którą właśnie już mamy w Virginii i którą mieliśmy w Arkansas, jest bardzo ciepła, a możemy się troszeczkę przeliczyć w Carnegie Hall. Nastawił nas, że może być różnie.
Że może być chłodna i tak, że będą krótko bić brawo, żeby się tym nie stresować. A przyjęcie było bardzo miłe.
A co zagraliście?
Zagraliśmy wariację Witolda Lutosławskiego na temat Paganiniego i Libertango Piazzolli.
Ile osób wystąpiło i jakie instrumenty głównie były reprezentowane? Może jakieś się powtarzały?
Fortepian.
Fortepian, trio perkusyjne, skrzypce, puzon.
A jeśli chodzi o terytorialność, czyli o narodowość laureatów?
Georgia, Japonia, Ukraina, Rosja, Włochy, Polska.
No taki dosyć ciekawy układ geograficzny. Tak.
Ale chciałbym dodać jeszcze, że a propos publiczności z Carnegie Hall, która jakoby miała być osła, ale nie była, właśnie się dowiedzieliśmy z Julią, że dostaliśmy nagrodę publiczności w Carnegie Hall.
Po powrocie Julia Wolańska-Gajda i Michał Gajda wystartowali w kolejnym konkursie w Klingenthal, gdzie byli także najlepsi. Tu nagrodą był występ w sali berlińskich filharmoników, a my słuchamy w ich wykonaniu Lutosławskiego. Oto wariacje na temat Paganiniego.
Thank you.
Były to wariacje na temat Paganiniego Witolda Lutosławskiego. Grali Julia Wolańska-Gajda i Michał Gajda. A teraz przenosimy się do Katowic, gdzie z profesorem Wojciechem Świtałą, inicjatorem i organizatorem międzynarodowych kursów pianistycznych w Katowicach, rozmawia Stanisław Wiera.
110 pianistów z 22 krajów świata weźmie wkrótce udział w kolejnej, 8 już edycji Międzynarodowego Kursu Pianistycznego organizowanego przez Katedrę Fortepianu Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. To dziś jeden z najbardziej liczących się i najważniejszych kursów pianistycznych w Polsce. Panie profesorze, z roku na rok kurs ten cieszy się coraz większym międzynarodowym zainteresowaniem. Na czym polega jego sukces?
Ja się bardzo cieszę, że ta inicjatywa podjęta w 2009 roku, bo pierwsza edycja kursu była organizowana wspólnie z magazynem Twoja Muza. Od 2010 to jest impreza organizowana przez Akademię Muzyczną w jakiejś tam kooperacji z firmą Kawai. No i w zasadzie corocznie widzimy ten taki progres, jeżeli chodzi i o jakość, czyli przygotowanie wykonawców i o ilość zgłoszeń. W tym roku no, nie byliśmy w stanie przyjąć wszystkich, za co może niektórzy z nich nas słuchają, bardzo przepraszam, no, ale liczba 110 pianistów w Katowicach w lipcu no, to jest całkowite maksimum, które możemy tutaj jakoś zaadoptować i dać im gwarancję również ćwiczenia i pracy z pedagogami, z którymi chcą pracować.
Każdy z uczestników wybiera profesorów i ma z nimi 4 45-minutowe lekcje, można tak powiedzieć.
Dokładnie tak, zajęcia indywidualne obejmują właśnie 2 lekcje z jednym pedagogiem, 2 z drugim. No oczywiście wszystkie pozostałe zajęcia mają charakter otwarty, także każdy z uczestników i również każdy z Państwa, którzy aktualnie nas odwiedzą w Akademii, macie okazję tutaj uczestniczyć w roli słuchaczy w tych zajęciach. Nieprawdopodobnie ciekawe zajęcia, no bo kadra pedagogiczna jest naprawdę z tej najwyższej światowej półki w tej chwili. Może zacznę od profesora Jasińskiego, no chyba nie musimy przedstawiać, no to jest osoba, do której no naprawdę zgłoszenia się sypią lawinowo wręcz, także profesor jest z nami od samego początku i osobiście mu bardzo dziękuję zawsze za tę gotowość, bardzo nam to pomaga. Pani profesor Popowa Zydroń, która wraca po 2 latach, również zawsze z plejadą znakomitych i swoich, i innych pianistów, także to jest klasa bardzo oblegana. Profesor Ewa Pobłocka, no nie muszę przedstawiać, no, jedna z najwybitniejszych polskich pianistek. Pani profesor Górecka, nasza kierownik katedry od tego roku w Katowicach, po raz pierwszy, bardzo się cieszę, się zgodziła. Mój kolega znakomity Zbyszek Raubo. Natomiast jeżeli chodzi o zagranicę, Filip Żyzjano, zwycięzca konkursu szopenowskiego z Francji.
Z 1995 roku.
Tak, Tamasz Ungar, no jeden z najwybitniejszych pedagogów i pracujący na co dzień w Teksasie, również w Juilliard School of Music w Nowym Jorku. Także to jest najwyższa półka. Poza tym profesor Paleze z Włoch, nauczyciel znakomitej takiej uczestniczki konkursu szopenowskiego, między innymi Michel Candotti, może Państwo kojarzycie. No plus jeszcze mój dobry kolega, w zasadzie częściowo z Katowic, obecnie kierownik katedry Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, profesor Sterczyński, a jeszcze pani profesor Anna Malikowa, oczywiście wybitna pianistka rosyjska, pracująca obecnie również pedagogicznie, udzielająca się we Włoszech.
Każdy z profesorów skupia się na pewnych zagadnieniach związanych z warsztatem pianistycznym?
Ja myślę, że każdy ma troszkę inne podejście może do wybranych zagadnień, natomiast no, łączy nas muzyka. Muzyka jest jedna, sposób jakby rozumienia tej muzyki. Wiele, wiele rzeczy jest wspólnych. Czasami drogi do osiągnięcia pewnych celów może są różne i to jest fajne, bo w zasadzie my się nawzajem też uczymy. Ja bardzo lubię, również jeżeli tylko mi czas pozwala, pójść na lekcje innych pedagogów, no, odkrywam jakieś nowe sposoby, czasami jakieś drogi rozwiązywania zagadnień pianistycznych czy ogólnomuzycznych w ogóle, także to jest znakomite. No jest szansa przy okazji jakichś takich wspólnych rozmów, no, również na wymianę poglądów estetycznych, jakichś takich bardziej fachowych rzeczy.
Młodzi pianiści wybierają repertuar?
Nie narzucamy tutaj żadnych wymogów programowych. No oczywiście w roku szopenowskim, kiedy mieliśmy 15 uczestników, potem dużego konkursu międzynarodowego szopenowskiego, no jakoś taki ten akcent poszedł w stronę Chopina może w większym stopniu, ale w tej chwili jest program bardzo zróżnicowany od baroku do muzyki XX-XXI wieku. To wszystko zależy od preferencji młodych ludzi, czym są zafascynowani. Wydaje mi się, że to też wiąże się potem z wyborem pedagogów, którzy wiadomo są kojarzeni z jakimiś stylami bardziej muzycznymi, ale przekrojowo to jest bardzo, bardzo, bardzo zróżnicowane, także te koncerty, które planujemy uczestników w ramach kursu będą na pewno niezmiernie ciekawe, niezmiernie różnorodne pod względem repertuarowym.
Będą też recitale wykładowców.
No, udało się namówić profesor Pobłocką, zresztą obiecała mi w tamtym roku, więc co jakiś czas przypominałem i zmobilizowała się. Profesor Pobłocka wykona monograficzny recital z utworami Bacha. Preludia i fugi przeplatane inwencjami. To może być niezmiernie ciekawe. Znamy nagrania Bacha, znamy fascynację Bacha od wczesnej młodości jej i znakomite wykonania. To będzie jakiś taki koncert rzeczywiście niecodzienny. No i udało się namówić panią profesor Popową Zydroń do występu u nas, czego się również cieszę. I tutaj z kolei w programie są utwory Beethovena, Schuberta, w drugiej części Chopinowskie dwie ballady, dwa nokturny, dwa mazurki. Także zachęcam bardzo wszystkich do przyjścia na te koncerty do Akademii. Na pewno to będą niezapomniane wieczory.
Panie profesorze, czy śledzi pan może przebieg drogi artystycznej uczestników kursu?
Kilkunastu zostało zakwalifikowanych do dużego konkursu. Brało w nim udział część w drugim etapie. No, nie doczekaliśmy się jeszcze laureata. Ale chociażby z ostatniej edycji Kamil Pacholec, który w grudniu później wygrał konkurs ogólnopolski organizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Jest naprawdę nadzieją polskiej pianistyki. A jak popatrzymy również na ich życiorysy, które dostarczają nam przy okazji zgłoszeń, no to tam czasami te rubryczki się okazują być zbyt małe, bo nie mieszczą się te wszystkie ich laury dotychczasowe, konkursowe. No to bardzo, bardzo, bardzo cieszy, że znajdują czas dla Katowic.
Thank you.
Było to preludium Claude'a Debussy'ego, Co widział wiatr zachodni. Grał profesor Wojciech Świtała.
Nasza recenzja.
10 czerwca Teatr Wielki zaprezentował oczekiwaną z dużym zainteresowaniem premierę czarodziejskiego fletu Wolfganga Amadeusza Mozarta, przygotowaną przez izraelskiego reżysera Sjarona Minajlo. Nad całością muzycznie czuwał dyrektor artystyczny poznańskiej sceny Gabriel Chmura. Dialogi i recytatywy zastąpiono tekstami Krystiana Lady, które czytał z wielką klasą Jerzy Radziwiłłowicz. Te padające z głośników teksty to testament ojca do córki Paminy. Zabieg ten pozbawił całą operę elementu żartu i humoru, bardzo więc zubożała partia Papagena. Zrobiło się poważnie i smutno. Walorem była scenografia Duwe Hibuny. Z kręcącą się maszyną, jakby mielącą czas. Natomiast zupełnie niezrozumiałe były ruchy z wiecznie ustawianymi i usuwanymi przez wykonawców krzesłami. Reżyser chciał uniknąć podziału na świat dobra i zła, ale wszystkie gesty, które czynił, nie były czytelne. Spektakl zatracił swą czytelność i w sumie dość skomplikowana akcja jest niezrozumiała. Dlaczego damy założyły kłódkę na usta Papagenowi? Dlaczego Pamina chce sobie odebrać życie? Znając operę, tylko poprzez arię mogliśmy się dowiedzieć, jaka postać śpiewa, ponieważ wszyscy są ubrani podobnie na biało i czarno. Niestety zawiódł mnie także poziom muzyczny przedstawienia. Gabriel Chmura nie dopilnował, aby orkiestra stosowała różnorodność artykulacyjną. Jej partia, nie pozbawiona drobnych wpadek, wypadła nudno i nieciekawie. Dopiero w drugim akcie trochę zespół się ożywił. Soliści śpiewali na średnim poziomie. Można by powiedzieć porządnie. Bardzo ładne miejsca miał Tamino, Artur Brożek. Natomiast obroniła się całkowicie swą klasą Pamina, Romana Jakubowska-Handke, pięknie frazując i wydobywając niuanse z mozartowskiej partii. Ja tylko na koniec powiem tak. Stracono okazję, aby pokazać szczególnie młodemu widzowi piękną baśń. Filozoficzne poszukiwanie drugiego dna nie pozwoliło na to, aby mama zaprowadziła syna lub córkę na operę, od której powinna się rozpoczynać operowa edukacja muzyczna. Szkoda. Był to fragment arii Ach, ich fühl z arii Paminy z czarodziejskiego fletu Wolfganga Amadeusza Mozarta. Śpiewała Romana Jakubowska-Handke z Towarzyszeniem Orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu pod dyrekcją Gabriela Chmury. 2 lipca mija 20. rocznica śmierci Zdzisława Dworzeckiego, który był wybitnym menadżerem i animatorem życia muzycznego miasta. Pełnił funkcję dyrektora Filharmonii Poznańskiej oraz Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego. To jemu Poznań zawdzięcza wizyty takich indywidualności jak na przykład Claudio Abbado, to był jedyny występ w Polsce dyrygenta, czy Yehudi Menuhin. Filharmonia Poznańska zadedykowała Zdzisławowi Dworzeckiemu koncert kończący sezon artystyczny, a Towarzystwo Muzyczne obok koncertu kameralnego wydało książkę zawierającą wspomnienia przyjaciół o tym wybitnym organizatorze życia muzycznego. A jak to się zaczęło, oto fragmenty archiwalnych wypowiedzi Zdzisława Dworzeckiego.
Ale musimy oczywiście sięgnąć do początków. To jest związane ściśle z moją rodziną, a dokładnie z moją babcią. I pamiętam, że w moim domu była zawsze święta jedna godzina. Godzina 16:30 w niedzielę każdą. Był to koncert szopenowski. Kiedy miałem 11 lat i obchodziłem imieniny, dostałem wtedy od babci prezent nietypowy jak na 11-letnie dziecko w tamtych czasach. Dostałem płytę Chopina, był to koncert F-moll z Reginą Smędzianką. Płyta zajmuje w mojej kolekcji bardzo ważne miejsce, ponieważ była pierwszą muzyczną płytą, jaką otrzymałem, chętniej słuchałem. Zawitałem do opery, ja poszedłem po raz pierwszy na Kniazia Igora, bardzo to też przeżyłem. I potem z babcią byłem parę razy na koncertach chopinowskich w Aule Uniwersyteckiej. To było moje pierwsze spotkanie z aulą. Pamiętam, że był to recital Kyoko Tanaki, japońskiej pianistki, laureatki 10. nagrody z konkursu z 1955 roku. Pamiętam jeszcze ten recital poprzez takie wydarzenie, iż zgasło światło w Aule Uniwersyteckiej i ona kończyła ten recital przy świecach, które postawiono na fortepianie.
A jak Zdzisław Dworzecki słuchał muzyki w domu?
Nie chcę nikogo budzić. Zamykam się w pokoju i wtedy jakby wybieram takie smakowite kąski, które szczególnie lubię. Na przykład po raz, nie wiem, setny z rzędu słucham 4 ostatnich pieśni Ryszarda Strausa. Natomiast kiedy mogę tak się kręcić po domu, to ten Vivaldi jest dla mnie świetny, po prostu świetny. Lubię bardzo taką muzykę, która... Ale już nie potrafiłbym tak Bacha słuchać. Znaczy ja muszę usiąść do słuchania muzyki. U mnie słuchanie muzyki polega na tym, że ja wtedy się skupiam na tym. Nie czytam nic, nie oglądam, słucham tylko. I to jest jakby trochę inna sytuacja. Nie mam za dużo na to czasu. Dlatego muszę sobie ten czas wykroić na to. Albo na przykład, nie wiem, ktoś mnie ostatnio pytał o Marię Callas i miałem taką przygotować nawet audycję o Marii Callas, więc siedziałem troszeczkę nad tymi materiałami i przy okazji tam chciałem jakiś fragment z jednej arii, drugiej i nagle zauważyłem, że przez 1,5 godziny zacząłem słuchać tej Marii Callas.
20 listopada 2016 roku, w 70. rocznicę urodzin Zdzisława Dworzeckiego, Filharmonia Poznańska poświęciła swemu byłemu dyrektorowi koncert. Między innymi Marzena Michałowska zaśpiewała jego ulubione Chant d'Auvergne Józefa Cantelou. I fragmentem tego utworu żegnają się z Poznania Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz.